Trwa majówka z Radiem RMF 24. Dzisiaj oprócz spaceru po Neapolu mamy też coś dla tych, którzy już pojutrze rozpoczną maturalny maraton. Tak to się pięknie nazywa. To jest po prostu czas egzaminów, które rozpoczną się 7 maja i potrwają aż do 25 maja. Na początek jak zawsze język polski. To najważniejsze, co chyba gdzieś tam krąży w głowach zarówno tych, którzy mają zdawać ten egzamin, jak i ich najbliższych, to jest to, jak zaplanować tę ostatnią dobę, jak sobie z tym wszystkim poradzić. O tym będę dziś miał przyjemność rozmawiać między innymi z panią Anetą Korycińską, polonistką w jednym z warszawskich liceów, a także w sieci znaną jako Baba od Polskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać w ten niedzielny czas. Czy pani, mimo że pewnie od matury pani już trochę czasu minęło, pani też przeżywa taki lekki dreszczyk emocji za każdym razem, kiedy ten maturalny czas się zbliża?
Nie jest dreszczyk. Tak samo bardzo, bardzo się stresuję jak maturzyści i tak co roku.
To ciekawe, że taka matura powoduje jednak taki dość mocny element psychiczny w głowie każdego młodego człowieka, który liczy na to, że powiedzie mu się. Patrząc na kalendarz, na to, ile mamy czasu do rozpoczęcia egzaminu maturalnego, to od lat chyba się mówi o tym, że w te kilka godzin przed egzaminami to nie warto już niczego powtarzać, tylko raczej dać odpocząć głowie.
Zgadzam się, powinien człowiek po prostu odpocząć, ale wiem też, jak działa młody człowiek i młody mózg, który będzie teraz właśnie intensywnie starał się wszystko powtórzyć i paradoksalnie dużo może zapamiętać, bo tutaj stres jest mobilizacją.
O, czyli...
Ale nie polecam być niewyspanym na egzamin.
No właśnie, czyli tutaj trzeba byłoby znaleźć jakiś taki rozsądny harmonogram, choć oczywiście pewnie dla każdego będzie on inny, żeby poszukać trochę przestrzeni do odpoczynku, ale też jeszcze, tak jak pani rozumiem, sugeruje, jednak trochę przestrzeni do tego, żeby coś jeszcze powtórzyć. I jeśli powtarzać, to jak to robić?
Właśnie mądrze. Myślę, że to powtórzenie się przyda też dla takiego poczucia spokoju, że coś się jednak zrobiło i żeby uspokoić myśli. Jeżeli chodzi o język polski, można zrobić sobie jeden z arkuszy, chociażby udostępniony na stronie CKE. Niedawno się pojawiły, bo jeszcze pod koniec kwietnia, nowe arkusze na stronie. Można sobie taki zrobić po prostu w ramach ćwiczeń, żeby się uspokoić, jaka jest kolejność zadań. Można też powtórzyć epoki, ale tylko hasłowo. To znaczy, jeżeli renesans, no to Kochanowski, jak Kochanowski, to jakie motywy, jakie toposy występują w jego tekstach i już nie czytać żadnych streszczeń ani opracowań, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że zarówno na maturze ustnej, jak i pisemnej nie obchodzą nikogo streszczenia. Mówimy tylko o problematyce. Czyli nie piszemy o tym, co się działo w każdej scenie dziadów, tylko o tym, że Konrad jest bohaterem prometejskim.
To bardzo ważne, co pani powiedziała, bo to też chyba trochę ustawia inaczej pracę przed maturą i w ogóle przed tymi godzinami, które pozostały do egzaminu. Tutaj jeszcze jedna kwestia, o której pani wspomniała, to zrobienie sobie tych testów. I tutaj tak teraz mi przyszło do głowy, ktoś robi te testy i okazuje się, że mu to kiepsko wyjdzie. No to wtedy wpada w popłoch, ale chyba trzeba się umieć w tym momencie opanować, prawda?
Tak, można sprawdzić w kluczu i pomyśleć, aha, czyli to zrobiłam źle, czyli powinno być tak i tak. Wiadomo, że na egzaminie jest zawsze troszeczkę inaczej niż kiedy się rozwiązuje w domu, kiedy są domownicy, kiedy obok gra być może serial, kiedy telefon nam przeszkadza, tak? Więc trzeba mieć też taką dużo wyrozumiałości dla siebie.
O, to też ważna rada, dużo wyrozumiałości, ale czy w takim układzie, powiedziałbym, tych kilkudziesięciu godzin, które zostały do egzaminu, ten podział na odpoczynek i na naukę powinien być w miarę symetryczny, czy też na którąś ze stron się powinien przechylić?
Przede wszystkim więcej odpoczynku. Można zrobić to sprytnie, żeby uspokoić głowę, która się stresuje. Można obejrzeć serial i pomyśleć o tym, że jest to przy okazji też trochę nauka kontekstów do egzaminu.
O, to też ciekawa sugestia. Rozumiem, że myśli pani o takim serialu, który jednak wnosi jakąś wartość i ma jakąś fabułę i treść, na którą się po prostu trzeba skupić.
Może być też i komedia, na przykład serial 1670 jest bardzo dobrym kontekstem do omawiania chociażby obrazu Sarmaty, portretu Sarmaty w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. O tym Pasku można wspomnieć, wiadomo, że bądźmy racjonalistami, młody człowiek nie przeczytał Paska, uwierzył we wszystko, co powiedział mu nauczyciel. I oglądając 1670 już jest w stanie wskazać pewne cechy charakteru, a później na przykład przenieść się już i pokazać to wszystko na Jacku Soplicy.
No tak, i to wtedy zupełnie inaczej wchodzi do głowy, inaczej się to nawet zapamiętuje. Co roku jest tak samo, ja też to pamiętam, chociaż już pewnie dość dawno ten temat przez moją głowę się przewijał, czyli ta giełda tematów maturalnych. I z jednej strony zastanawiam się nad tym, czy w ogóle w dzisiejszych czasach jest możliwe, żeby jakiś autentyczny, prawdziwy temat z tego egzaminu wyciekł na tyle, żeby on się na tej giełdzie potem okazał prawdziwy, czy też raczej jest to pewnego rodzaju taka trochę giełda życzeń, że wszyscy chcieliby to i to, a potem okazuje się, że jest coś innego.
Jest bardzo niebezpieczne, dlatego że chociażby na TikToku już od dawna dostaję pytania o to, co pani przewiduje. I teraz jestem już, nie odpowiadam. Mówię, że nie umiem wróżyć z fusów, aczkolwiek bywało, że miałam nawet taką stuprocentową trafność, ale to był zupełny przypadek. Dlaczego mówię, że to jest niebezpieczne? Dlatego że jedno z takich dużych kont edukacyjnych na TikToku, prowadzonych przez młodych ludzi, kiedyś mówiło, że obstawia ten i ten temat i że mają potwierdzenie od egzaminatorów CKE. Oczywiście to nie była prawda, ale to się bardzo dobrze klikało, a później młodzi ludzie mówiliście, że będzie pan Tadeusz, więc my niczego innego nie czytaliśmy.
No i tak, i to faktycznie jest zły kierunek, czyli tak patrząc czysto praktycznie, lepiej chyba od tych giełd i od tych wszystkich sugestii od dobrych znajomych, czy też od koleżanki, która ma ciocię w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tak, należy unikać, prawda?
Tak, ale jest pewna zależność, dlatego że młodzi ludzie myślą, że jak nie było w zeszłym roku, to będzie w tym roku. To tak nie działa, przecież mamy jeszcze terminy czerwcowe i sierpniowe, o których się zapomina, bo są to terminy dla tych, którzy na przykład nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, albo terminy poprawkowe. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o egzamin z rozszerzenia, tutaj mam, myślę, ciekawostkę, która może uspokoić wielu piszących egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego. Na stronie CKE w materiałach informacyjno-szkoleniowych, to jest oczywiście labirynt, ale tam jest coś takiego jak dokument dotyczący erudycyjności w wypracowaniu. Mhm. I tam mamy tabelę ze wszystkimi pojęciami, które trzeba znać. I pytania z wypracowania, z rozszerzenia, pośród polecenia, są wziętymi po prostu z tej tabeli poleceniami. Czyli jeżeli mamy konwencję realistyczną i fantastyczną, to później po prostu, tak jak one się znajduje w tej tabeli, będą takie tematy wypracowań, znaczy jaka jest funkcja, albo w jaki sposób zostaje wprowadzona konwencja fantastyczna.
I to jest coś, co jest oficjalnie udostępnione, prawda? To nie jest coś, co jest tajne, o czym nikt nie powinien wiedzieć, tylko mówimy o tym wprost po to, żeby pomóc maturzystom tegorocznym w szczególności.
To wszystko jest dostępne na stronie CKE w materiałach informacyjno-szkoleniowych.
I jak jest w takim razie, czy może inaczej zapytam to pytanie, to świadomie CKE tego typu rzeczy udostępnia po to, żeby trochę też i uspokoić maturzystów, albo też ich naprowadzić na właściwy trop, żeby te matury były dobrze zdane. Tak to rozumiem.
Jest, oraz oczywiście wszystkich nauczycieli. Co jakiś czas dostajemy tam nowe arkusze, chociażby egzaminacyjne, przykładowe karty matury ustnej, pisemnej i pisemnej, więc to, co jakiś czas się nam pojawia, warto zaglądać na tę stronę.
Czy w takim zestawie tych różnych informacji, które się pojawiają, tych oficjalnych, tych nieoficjalnych, trzeba znaleźć takie bezpieczne miejsce, w którym każdy trochę sprawdzi swoją wiedzę i pomyśli o tym, co ja wiem na ten temat, ale tak jak pani wspomniała na początku, to właśnie takie przewidywanie nawet własne chyba, co może być na maturze, też chyba nie jest dobrym pomysłem.
Bo przede wszystkim człowiek się będzie stresował, nie pójdzie spać, bo pomyśli, o Boże, a jak mnie spytają o pamiętniki Paska? Nie, po prostu myślę, że też warto mówić młodym ludziom, że w tym momencie życia, w którym teraz są, to są najmądrzejsi. Bo jak spytam jakichkolwiek dorosłych, oni mogą się specjalizować, ale ja na przykład już z chemii niewiele pamiętam.
Oj tak, to prawda.
Prawda? I ja nie wiem, czy bym umiała rozwiązać maturę z matematyki. Podejrzewam, że nie.
A oni dzisiaj są na takim etapie, którym przez 4 lata mniej lub bardziej skutecznie wiedza im została przekazywana i teraz to, co mogli pochłonąć i to, co zostało ich w głowach, no to jeśli wypuszczą na maturze, no to będzie maksimum, co mają.
Tak jest. Warto im przypominać, że to jest ten moment, że naprawdę teraz wiedzą najwięcej.
I w takim razie w tym układzie, w którym jesteśmy dzisiaj, że przewidywania to raczej zły pomysł, poszukiwania tematów dla siebie też zły pomysł, najważniejsze jest to, o czym pani też wcześniej mówiła na naszej antenie, żeby po prostu sobie to wszystko gdzieś tam w głowie tak na spokojnie poukładać. I to chyba powinniśmy wielokrotnie przypominać na antenie, że takie spokojne poukładanie myśli jest kluczem do sukcesu na maturze.
Tak, po prostu trzeba robić notatki i nie pisać pełnymi zdaniami, tylko chociażby w punktach właśnie te hasła. Romantyzm, Mickiewicz, dziady, bohater prometejski, mesjanizm. Tylko tyle.
to wystarczy, myśli pani, że to będzie tak. już taki solidny, tak. solidny zastrzyk będzie... wiedzy, tak?
Tak, i to jest ta sama wiedza, która się przyda przy rozwiązywaniu tej części historyczno-literackiej, przy pisaniu wypracowań oraz później przy egzaminie ustnym, bo też wszystkich interesuje tylko problematyka, a nie streszczanie.
Proszę pani, to teraz jeszcze tak o tej maturze, która w tym roku się zdarzy już za kilkadziesiąt godzin, 7 maja początek tych matur o godzinie 9. Czy tutaj da się w ogóle określać, czy któraś z matur, o których pani wie, w których pani uczestniczyła, była trudniejsza, łatwiejsza, czy w ogóle to słowo trudniejsza, łatwiejsza matura w ogóle przy tym egzaminie ma sens?
Oczywiście my jako nauczyciele tak sobie mówimy, że bierzemy pod uwagę klasę, którą uczyliśmy i myślimy sobie, o to była trudniejsza matura niż w zeszłym roku na przykład. Ale niekoniecznie my jesteśmy dobrym też punktem odniesienia, dlatego że młodzież się też zmienia. Być może łatwiejsze były, na pewno były te matury w formule 2015, czyli te przed zmianą, dlatego że tam było tylko czytanie ze zrozumieniem, wypracowanie i 8 lektur obowiązkowych, w których można było zrobić błąd kardynalny, który by wyzerował tę pracę, ale te 8 lektur to także Bogorodzica. No, a teraz mamy tych tekstów ponad 40.
No to jest się nad czym pochylić, prawda? Bo to też jest coś, co powoduje, że w takich sytuacjach te lektury, no nie u wszystkich pewnie się dobrze zapiszą w głowie.
Myślę, że u większości się nie zapiszą. I to nie mówię, że coś złego z młodym pokoleniem, tylko że oni później, tak jak i my, nie powtarzając dorośli, też pamiętamy mniej więcej, o czym była dana książka i tylko mniej więcej.
I to potem jest tak, że no, jakieś te okruchy, jeśli to tak można nazwać, zostają w głowie. Pytanie tylko, czy to są te właściwe okruchy, na które liczą później ci, którzy te matury oceniają. I tu chyba jest klucz do całego sukcesu.
Tak, i dlatego trzeba powtarzać teraz z głową, czyli przy tytule lektury wypisywać sobie te właśnie ważne pojęcia, typy bohaterów, że bohater hamletyczny na przykład przy Kordianie. Młodzi ludzie to wiedzą, że te pojęcia są ważne, bo one później się im przydadzą w wypracowaniu. Jest bardzo ważna taka informacja przez CKE cały czas powielana, że nie chodzi o to, żeby streszczać, tylko żeby przykłady były omówione funkcjonalnie. Konteksty też mają być funkcjonalne. No i co to znaczy? To właśnie, że musimy nie pokazywać kolejnego przykładu na to, na przykład, że dom jest bezpiecznym miejscem, jeżeli by tego dotyczyła praca, tylko pokazywać różne zjawiska i na przykład odwołać się do tego, w jakich czasach powstał ten utwór, co wpłynęło na to, że on został tak, a nie inaczej napisany, co wpłynęło na to, że ten dom został tak, a nie inaczej przedstawiony. Czyli cały czas nas interesuje właściwie wszystko, co jest naokoło tego tekstu, niż sama fabuła.
Czasem tak się zastanawiają pewnie maturzyści i też ich najbliżsi, że jak Centralna Komisja Egzaminacyjna szykuje tematy maturalne, zwłaszcza z języka polskiego, to szuka jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś takiego, jak to się mówi, haczyka, żeby właśnie od tego wyjść, jeśli chodzi o tą tematykę maturalną. Czy myśli pani, że to jest prawda? A jeśli tak, to czy w tym roku taki haczyk będzie?
To są takie nasze życzenia, że jeżeli był rok ballad i romansów, to może pojawią się ballady i romanse. Oczywiście tak się nie wydarzyło. Więc mamy tylko takie życzenia i chcielibyśmy, ale to nie jest wykorzystywane przy tych egzaminach. Jest jeszcze jednak bardzo ważna rzecz dotycząca tego, jak się przygotowywać. I czy to jest trudne, czy nietrudne, bo ten egzamin powiedzieliśmy, że jest trudniejszy niż ten w poprzedniej formule. Mamy jasne podpowiedzi też przez CKE. Wiadomo, że kiedy pojawiały się tematy matur ustnych, tych pytania jawne, to wszyscy byli zszokowani, oburzeni, było ich bardzo dużo, zwłaszcza w zeszłym roku. Teraz mamy około 114 pytań, ale te pytania, które odnoszą się zawsze do konkretnej lektury, są bardzo dobrą wskazówką dotyczącą tego, co my mamy z tej lektury wiedzieć.
I tym tropem trzeba iść po prostu.
Tak, tak. I to są też te same pytania, które pojawiają się właśnie w tej puli jawnej. To są te pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć w tej części historyczno-literackiej, czy po prostu w wypracowaniach, bo te pytania już brzmią jak tematy wypracowań.
Dziś w naszym programie mam przyjemność rozmawiać z panią Anetą Korycińską, z Polonicką z Warszawskiego Liceum oraz także no, specjalistką od internetu w kontekście sieci, bo jest pani znana w sieci jako baba od polskiego, choć jak jakoś za każdym razem, jak mówię, to pani pseudonim sieci Baba, to jakoś mi to, szczerze mówiąc, trochę ciężko przechodzi przez język, bo nie lubię tego określenia, ale domyślam się, że pani się z tym zaprzyjaźniła.
Czasami słyszę, że dzień dobry pani babo, tak ludzie do mnie mówią.
To jest faktycznie zabawne, że czasami taki zwrot można odbierać i pozytywnie, i negatywnie. Oczywiście myślimy teraz wyłącznie pozytywnie i teraz no, ten wątek, który chciałem jeszcze poruszyć w naszej rozmowie, to właśnie ta aktywność w sieci, bo pani no, też bardzo często pewnie rozmawia i słyszy różne głosy od maturzystów, od ludzi, dla których ten egzamin jest ważny. Jak można ocenić te nastroje na przestrzeni ostatnich kilku lat, bo pewnie pani to już ma tam gdzieś też dobrze w głowie poukładane.
Mam wrażenie, że teraz coraz więcej młodych ludzi mówi już o tym stresie maturalnym w swoich kontach TikTokowych czy Instagramowych. Wcześniej się do tego też nie przyznawali. Widać tutaj taką dużą zmianę. W ogóle społeczną mówimy o tym, że się stresujemy i mówimy dlaczego. Bo na przykład jest tak duży ogrom tego materiału, że młody człowiek ma wrażenie, że nic nie wie. Mhm. I mam wrażenie, że właśnie przez to być może, że zaczęliśmy o tym mówić, plus oczywiście algorytmy wyświetlają mi też takie konta z takimi treściami, to ja mam wrażenie, że w tym roku młodzi ludzie stresują się bardzo, bardzo.
Ale to też, co pani powiedziała, jest istotne, że jeśli ktoś nawet się stresuje, ale już potrafi o tym mówić, to jest chyba zdecydowanie lepiej niż jak jest zamknięty w sobie i tylko tłamsi w sobie te wszystkie emocje, które mu towarzyszą, bo być może czasem nawet nie ma z kim pogadać i to jest chyba największy problem.
Tak, bo widać po prostu, jak wielkim wsparciem są dla siebie też rówieśnicy, którzy mówią, o ja się najbardziej boję z polskiego, a ja matematyki. Wyświetlają się te komentarze i szczerze mówiąc współczuję im tego stresu, bardzo bym nie chciała być na ich miejscu. Już mam maturę za sobą i nawet nie pamiętam, czy ja byłam zdenerwowana tym faktem.
Tak.
Ale oni są bardzo i też takie pocieszanie, spokojnie dać radę, wiadomo, że jest takim pocieszaniem, który dotrze do młodego człowieka, że on w to uwierzy, bo to nie ten moment. Dopóki nie zobaczy wyników, to po prostu nie uwierzy.
Tak, i tu powiedziała pani o wsparciu i teraz zastanawiam się, czy w takiej sytuacji tego współczesnego świata, kiedy młodzi ludzie tak chętnie udzielają się w mediach społecznościowych, szukają tam właśnie wsparcia, rozmowy i partnerów do dyskusji, czy takie wsparcie ze strony najbliższych rodziny też jest dla nich istotne? Czy w ogóle rodzice powinni w jakiś sposób też w tym uczestniczyć, czy też dać im spokój, niech sobie szukają pomocy tam, gdzie im będzie najłatwiej?
Paradoksalnie, bo myślimy o nastolatkach, właściwie już młodych dorosłych, bo maturzyści mają 18 lat, nadal tym autorytetem bardzo często jest rodzic. I musimy o tym pamiętać. I to właśnie opinia rodziców jest tutaj najważniejsza. Jeżeli oni powiedzą spokojnie, jak ci nie wyjdzie tym razem, to wiesz, pojedynczy egzamin możesz powtórzyć za rok. Nic się nie stanie. Na przykład pójdziesz na inne studia teraz, zobaczysz, czy ci się podoba, czy nie, możesz je zmienić. Możesz zrobić sobie rok przerwy i pomyśleć, co chcesz robić w życiu, pójść do pracy. Żeby pokazać, że naprawdę życie niekoniecznie teraz właśnie decydujemy właściwie o całym swoim życiu i ono nie zależy od tego wyniku egzaminu. Ten egzamin da się poprawiać. To nie jest tak jak kiedyś, że myśleliśmy, o Boże, strata roku życia. Co wtedy? Tak. Tragedia.
To jest niezwykle ważne, co pani powiedziała, bo teraz to chyba powinien ten apel dotrzeć i powinniśmy go, nie wiem, wydrukować i na banerach przed szkołami wywiesić, żeby młodzi ludzie to widzieli, to zdanie, które pani powiedziała o tym, że to nie jest koniec świata, że matura to nie jest coś, co jest egzaminem, który daje przepustkę do lepszego życia od razu i co ważniejsze, jak ktoś, nie wiem, będzie miał problem z tym, to od razu będzie gorszym człowiekiem, bo to chyba trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć.
Oczywiście i znam olimpijczyków, olimpijki z języka polskiego, które po pierwszym semestrze na studiach, po zdanej sesji nawet na piątki, po prostu rezygnują z tych studiów. Myślę, że za rok pójdę na coś innego, bo jednak mnie to zupełnie nie interesuje. I dajemy dzisiaj to przyzwolenie. Doktor neurobiologii opowiadał, że dzisiaj mamy taką pewność, że człowiek będzie żył znacznie dłużej. Być może powinniśmy robić w takim razie co 20 lat nowy kierunek studiów i zupełnie się przekwalifikowywać, bo mamy już taką możliwość. Musimy po prostu zmienić to myślenie. My wielokrotnie w swoim życiu będziemy zmieniać zawody, rolę w swoim życiu. Raczej chodzi o to, żeby szukać, żeby wiedzieć, co nam sprawia przyjemność i wykorzystywać te różne umiejętności w nowych zawodach. Ta matura wcale nie jest decydująca. Ja miałam iść na fizykę, bo byłam olimpijką z fizyki. Zabłądziłam na język polski i zostałam, bo się zakochałam.
Ale ten wybór pewnie dzisiaj pani bardzo ceni, bo dzięki temu też możemy rozmawiać i właśnie tak to wygląda na naszej antenie. To tu jeszcze jedna myśl mi taka przyszła do głowy, że właśnie ten egzamin dojrzałości, o którym się tak mówi w kontekście matury, to jest właśnie dojrzałość do tego, że albo się podchodzi do tego, coś się osiąga, albo też to jest człowiek na tyle dojrzały, że wie, że to jest tylko jakiś epizod w życiu, bo patrząc na długość życia nawet każdego człowieka, to jak ktoś dożył osiemnastki, to jeszcze ma przed sobą tyle, że może jeszcze 5 razy zdać maturę i być jeszcze nawet profesorem na uniwersytecie.
Oczywiście, że tak. Wszystko jeszcze jest przed tymi młodymi ludźmi. Mogę zapewnić, że egzamin na prawo jazdy jest bardziej stresujący, bo tam jesteś ryzykiem na drodze i decydujesz. Twój każdy ruch ma wpływ na cudze życie. Na maturze nie.
To tylko własne decyzje i własne. Jeśli człowiek się trochę uczył, trochę się zaangażował i chciał akurat ten egzamin zdać, to pewnie go zda, bo tak to zazwyczaj jest, prawda?
Oczywiście.
Bardzo pani dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za te ważne myśli, które mam nadzieję popłyną do wszystkich maturzystów, żeby spokojnie podeszli do egzaminu maturalnego z języka polskiego, z innych przedmiotów również, bo przecież myśmy się dzisiaj koncentrowali na języku polskim, ale podobna zasada dotyczy także innych przedmiotów, choć oczywiście troszkę innej skali, jeśli chodzi o pewnie przygotowanie. Ale to najważniejsze, by mieć do tego taki chyba dystans, bo to mogę jako ostatnie zdanie chyba powiedzieć, prawda, że dystans do matury też jest wskazany.
Bardzo, bardzo, dlatego że za duży stres po prostu blokuje myślenie.
Bardzo pani dziękuję za ciekawą rozmowę, za te fajne myśli, które popłynęły z naszej anteny. Dziś naszym gościem była pani Aneta Korycińska, polonistka z jednego z warszawskich liceów, a także redaktorka znana w sieci jako Baba od Polskiego. To dobrej niedzieli pani życzę, no i do następnego spotkania. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.